Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj powieść słowacka, czyli literatura czysto środkowoeuropejska. No, jeżeli chodzi o pochodzenie, bo tematyka nieco szersza. Chciałem bowiem dzisiaj Państwu opowiedzieć o książce Pawła Wilikowskiego Ostatni koń Pompeji. Książce, która ukazała się w roku 2005 nakładem wydawnictwa Sejny. Książka oczywiście z serii Meridian, a książkę przełożył pan Piotr Godlewski. Przełożył, dodajmy, znakomicie, ale o przekładzie może trochę później. Książka na Słowacji ukazała się w roku 2001 i tylko 4 lata czekała na to, żeby ukazała się w Polsce. Naprawdę szanuję, że tego typu powieści swego czasu, bo to niby wczoraj, ale to było prawie 20 lat temu, że tego typu powieści ukazywały się już po 4 latach w Polsce. To naprawdę chciałbym, żeby teraz dobre rzeczy słowackie czy czeskie ukazywały się tak szybko po swojej premierze. Paweł Wilikowski to był słowacki, twórca, powiedziałbym, nawet nie tyle pisarz. Filmowiec, pisarz, intelektualista. Niestety od roku 2020 już go wśród żywych nie ma, pozostaje tylko, a może aż, na kartach książek, które napisał. Książek, które napisał naprawdę wyjątkowo. Ostatni koń Pompeji to jest powieść. To jest powieść taka, powiedzmy, średniej wielkości, 320 stron. I muszę przyznać, że z perspektywy czasu, kiedy teraz tę książkę znam, to naprawdę zastanawiam się, dlaczego tyle razy słyszałem od Słowaków i od Słowaczek, że oni czekają na wielką słowacką powieść. Otóż moim zdaniem wielka słowacka powieść istnieje. Bo Ostatni koń Pompeji to jest, moim zdaniem, wielka słowacka powieść. Książka naprawdę wyjątkowa. I myślę, że książka zdecydowanie niedoceniana w Polsce, patrząc nawet na opinie na różnego typu serwisach. Dlaczego tego typu rzeczy się nie czyta? Dlaczego się je krytycznie ocenia? Naprawdę nie rozumiem. No ale co w książce? Książka, jak wspomniałem, środkowoeuropejska, bo Paweł Wilikowski to Słowak. Natomiast akcja tej książki, główna, rozgrywa się w Londynie. Jest to Londyn, od razu to powiem, mniej więcej połowy lat 70. Dokładna data w książce nie pada, natomiast sporo jest w tej książce takich punktów, które kulturowo pozwalają datować historię, która się tutaj rozgrywa. Mamy więc chociażby wspomnianą piosenkę z filmu Live and Die, rok 73. Mamy wspomnianą wyprawę poślubną księżniczki Anny, rok 73. Mamy gdzieś w tle szok naftowy, mamy sporo innych odniesień filmowych, które gdzieś się też w tle pojawiają, więc jest to Londyn połowy lat 70. Miasto, które jeszcze pamięta burzliwe lata 60., ale już jest trochę takie łapiące zadyszkę. Łapie zadyszkę, bo świat się zmienia, a ten Londyn z zadyszką, ten Londyn trochę taki, niby już tracący status stolicy imperium, właściwie utracił go już jakiś czas temu, ale jeszcze kulturowo oferuje bardzo wiele. I ten Londyn oglądamy z perspektywy Słowaka, z perspektywy bohatera tej książki, który w Londynie jest na rodzaju stypendium. Główny bohater jest osobą nietuzinkową. Później dowiemy się, że jest filmowcem, robił filmy dokumentalne, robił ambitne filmy dokumentalne i wyjechał do Londynu na kilka miesięcy na szkolenie językowe, ma ten angielski swój tam poprawiać. Ale fakt, że on jest nie tylko filmowcem. On jest człowiekiem dobrze wykształconym, takim humanistycznie dobrze wykształconym. W młodości uczył się języków, chodził na lekcje fortepianu, natomiast jest, no powiedzmy sobie to jasno, sierotą po praskiej wiośnie. Wątek praskiej wiosny się tutaj pojawia minimalnie, no ale bardzo konkretnie, bo poznajmy okoliczności, kiedy główny film tego człowieka trafia na półki, ale nie będę mówił, co się dzieje, no dość powiedzieć, że dzieje się to dokładnie wtedy, kiedy pojawiają się ruskie tanki. Co istotne, to nie jest książka o praskiej wiośnie, bo to jest dosłownie jeden akapit, natomiast to jest opowieść o Słowacji, o Czechosłowacji i o pewnym pokoleniu, które czegoś doświadczyło. Więc trudno byłoby, żeby ten wątek praskowiosenny się nie pojawił. Kiedy wspomniałem, że ten bohater jest wykształcony, to powiedziałbym, że jest wykształcony także literacko. Dlatego, że w momencie, kiedy go poznajemy, on jest na etapie przedłużania sobie wizy, pobytu w Londynie, dlatego, że pisze tekst, pisze jakieś studium o twórczości Josepha Conrada. W tym studium stara się pokazać słowiańską uczuciowość Conrada i jak ta uczuciowość przekłada się na innych pisarzy słowiańskich, jakieś tego typu wątki. I to jest chyba dobre miejsce, żeby powiedzieć, że ta książka jest bardzo intertekstualna. W oczywisty sposób jest tutaj sporo odniesień do twórczości Conrada. Toczą się rozmowy o Conradzie, mimo że ta książka o Conradzie nie jest. Powiedzmy sobie to bardzo jasno. To nie jest tak, że przy okazji opowieści o Conradzie coś się wydarza. To raczej w drugą stronę. Historia z Conradem i z uczuciowością Conrada jest przyczynkiem do opowiedzenia historii o uczuciowości ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej. Tutaj pada termin Europa Wschodnia, ale tak naprawdę chodzi o ludzi, którzy w tej chwili, o te narody, które w momencie, kiedy rozgrywa się akcja tej książki, są pod butem ruskim. Pojawiają się tutaj też wątki słowiańskie. To jest taki też ciekawy motyw, kiedy główny bohater zastanawia się, czy jest wschodnioeuropejczykiem, czy jest bardziej Słowianinem. Naprawdę to jest ciekawe i jak dla mnie, mimo że trochę rzeczy już z tej części Europy czytałem, jest to bardzo unikalne spojrzenie. A jednocześnie spojrzenie moim zdaniem dosyć dobrze definiujące pewne cechy, które mamy wspólne i których chyba sobie nie uświadamiamy, albo uświadamiamy je sobie niewystarczająco mocno. Więc zaznaczam to tylko, żeby powiedzieć, że wątki literackie także tutaj Państwo znajdą. Tych wątków literackich jest więcej, dlatego że tytuł, którego nie będę teraz Państwu rozszyfrowywał, bo musiałbym za dużo odkryć z fabuły i nie byłoby chyba pewnego rodzaju niespodzianki, kiedy się tę książkę czyta. No ale powiem tylko tyle, że każdy rozdział tej książki zaczyna się cytatem z Seneki. I w ogóle Seneka i pewnego rodzaju myśl taka, powiedzmy, stoicyzująca, jest tutaj też obecna. Natomiast te Pompeje, ten koń Pompeji naprawdę ma znaczenie. Powiem tylko tyle, że jednym z wątków tej książki, a właściwie nawet nie wiem, czy to jest pełny wątek, to są takie smugi, które są gdzieś puszczone w tle. To są takie przecierki, takie powidoki wręcz wątku. Więc jednym z takich wątków jest wątek konia unoszącego jeźdźca. Jest wątek reinkarnacji, wędrówki dusz. To nie jest tutaj wprost powiedziane, ale te rzeczy gdzieś w tle pobrzmiewają. A okazją do tego jest pokazanie historii wcześniejszej. Bo poza tym, że mamy historię, która dzieje się współcześnie w Londynie, to mamy też wspomnienia bohatera. Wspomnienia dotyczące jego życia w Czechosłowacji, ale na Słowacji w Czechosłowacji. Wspomnienia z lat 50., kiedy ojciec komunista, ale był w więzieniu. Ale są także wspomnienia wcześniejsze, dlatego że elementem istotnym tej książki jest rodzaj dziennika. Dziennika, który na początku wieku prowadziła taka, prowadziła Austriaczka, dwunastolatka i opisywała swoje życie dwunastolatki w Wiedniu na początku wieku. to jest dowcipne, to jest urokliwe i także dokłada się do pewnego takiego wymiaru ponadczasowego tej książki, tego, że pewne zdarzenia pojawiają się, powracają, nachodzą na siebie, wyzwalają się w różnych okresach. No i wydaje mi się, że w tym momencie warto wspomnieć o formie tejże książki. Bo kiedy wspomniałem intertekstualność, to z jednej strony oczywiście są odniesienia do Konrada, są odniesienia do Seneki, ale z drugiej strony cała forma moim zdaniem jest odniesieniem z pewnością. Ale z drugiej strony forma tej książki jest w dużym stopniu odniesieniem do Ulyssesa dla mnie. To jest książka o Londynie. Większość rzeczy w tej książce odbywa się w trybie swędactwa, w trybie odwiedzania pubów, w trybie rozmów, które przy tej okazji gdzieś się odbywa. To jest opowieść o Londynie lat 70., gdzie miasto jest niby tłem, ale jednocześnie jest żywą tkanką, jest bardzo, bardzo konkretnymi miejscami, osobowościami, które gdzieś tam są. Więc ten Ulysses dla mnie był tutaj obowiązkowy właściwie, chociaż może go na siłę tu wciskam, ale mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że także pobyt głównego bohatera i to, co się z nim później dzieje, też jest bardzo ulyssesowskie i odysowskie. No i ciekaw będę Państwa odbioru tej historii. Kolejnym wątkiem, no może nie intertekstualnym, bo mówimy tu o innym medium, ale wątkiem istotnie obecnym są filmy. I to jest chyba moment, żebym wspomniał o niesamowitej cesze tej prozy. To jest książka, która jest z jednej strony bardzo krytycznie i trafnie pokazująca pewne niedostatki Zachodu, a z drugiej strony jest szalenie dowcipna. Mi ta książka kojarzyła się z taką krótką sceną, kiedy w Misiu Ryszard Ochucki jest w Londynie i właśnie odbywa się tam strajk. I on mówi coś takiego, strajkować wam się zachciewa, wam się w głowach poprzewracało. To jest trochę refleksja, która gdzieś tutaj między wierszami się pojawia. Bo z jednej strony bohater widzi, że ten Londyn to jest coś innego niż Bratysława czy nawet Praga. Ten Londyn jest centrum świata. To jest stolica metropolii. To jest metropolia, wielka metropolia. Ale jednocześnie ten człowiek ma wrażenie pewnej ulotności tego. Ma wrażenie tego, że ten kapitalizm i to wszystko, co się tam dzieje, że to ma pewną cenę. I że tą ceną są stosunki międzyludzkie. Jest pewne przyspieszenie życia. Nawet niepewne. Jest powierzchowność różnych relacji, w które ludzie wchodzą. To jest tam także obecne i to jest bardzo ciekawe spojrzenie, bo nie jest takie oczywiste. Najczęściej przeciwstawia się wschód zachodowi, socjalizm kapitalizmowi. Tymczasem tutaj, mimo że wiadomo jak historia się potoczyła i wiadomo jak te rzeczy są poukładane i były, to jednak główny bohater punktuje ten, nazwijmy to kapitalizm, punktuje ten system i punktuje go w sposób niesamowicie dowcipny, niesamowicie ironiczny. To jest ironia najwyższej klasy. Jednym z elementów, które w tej książce są istotnie obecne, jest filmowy przemysł pornograficzny. Główny bohater trafia, powiedzmy, że główny bohater w jakiś sposób, żeby móc przedłużyć swój pobyt w Anglii, trafia do tegoż przemysłu, ma przygotować scenariusz filmu, nazwijmy to, dla dorosłych. Takiego, w którym aktorzy niespecjalnie dużo na siebie zakładają, a cokolwiek mają, to i tak zdejmują, jak to ktoś ładnie opisuje. Ten scenariusz, czy właściwie synopsis, jest tutaj także zaprezentowany i jest to rzecz arcydzielna. Wielce żałuję, że nikt nie nakręcił nigdy takiego filmu o ośrodku szkoleniowym, w którym w Europie Wschodniej agentki z Europy Wschodniej są ćwiczone po to, żeby w trakcie aktu agentów zagranicznych, tych kapitalistycznych, jakby to powiedzieć, siłą, pozostawiam Państwu to, aczkolwiek jeżeli zdecydują się Państwo czytać tę książkę, to jest to bardzo pięknie tam opisane. No więc bohater pisze taki scenariusz, ale wcześniej, zanim go napisze, ogląda kilka filmów i komentuje je. I jest to ozdoba intelektualna tej książki, bo na kino pornograficzne Kino pornograficzne pierwszej połowy lat 70., które okazało się ma swoją nazwę. Nazywało się to Porn Chic i ten Porn Chic to było takie kino niby pornograficzne, ale z aspiracjami. I istotną część tej książki, nie ma tego bardzo dużo, ale to jest wątek, który jest tutaj istotny, więc istotną część tej książki zajmują komentarze. Komentarze profesjonalnego filmowca, który robił filmy dokumentalne, który robił etiudy filmowe i on patrzy na te filmy jako na filmy, jak one są zrobione. Komentuje pracę kamery, komentuje pracę aktorów, komentuje pracę ludzi dookoła. To wszystko zrobione jest na zasadzie niesamowitego niedopowiedzenia. To są pojedyncze zdania, komentarza, wtrącenia. Całość jest niesamowicie zabawna. Do jakiegoś poziomu też smutna, ale złośliwa. Złośliwa taką właśnie powstrzymaną ręką. Złośliwa takim niedopowiedzeniem. Mimo, że wiemy, że można byłoby powiedzieć więcej. No to tego nie ma. Przykład, kiedy wszyscy w jakimś filmie wpatrują się w główne akcje, które są podejmowane przez bohaterów charakterystycznych dla tego typu filmów, no to główny bohater widzi, że aktor, który tam gra, ma brudne paznokcie. Prowadzi go to do bardzo ciekawych refleksji na temat prawdy w sztuce. Tego, czy prawda nas wyzwoli na ekranie. Prawdy w literaturze. Szczerze Państwu polecam, znakomita rzecz, ale nie jest to, jeżeli mieliby Państwo takie obawy. To absolutnie nie jest książka pornograficzna. To jest historia o życiu w Londynie, o istotnym elemencie panoramy kulturowej tamtych czasów, zresztą nie tylko londyńskich, także amerykańskich. No i kiedy myślę sobie o tej książce, która jest książką znakomitą, która miała dla mnie nieco wolny początek i trudno było mi przez te pierwsze kilkanaście stron się przebić, jakoś załapać rytm, tak później ta książka porwała mnie i czytałem ją i zastanawiałem się, jak to możliwe, że o tej książce się nie mówi. Jak to możliwe, że ta książka jest nieznana. Książka świetnie napisana moim zdaniem, bo ona jest napisana, no oczywiście po słowacku, natomiast istotnym elementem w tej książce jest humor językowy między językiem angielskim a słowackim, ale ten humor znakomicie się udało oddać także w przekładzie. I uważam, że ta książka jest cudownie przetłumaczona, bo słyszymy tutaj bardzo różne języki, bo słyszymy też tutaj właśnie ten humor słowny, którego oddanie w języku polskim nie było łatwe. Bardzo doceniam też pracę tłumacza, który konteksty słowackie objaśnia. Objaśnia w formie przypisów. Natomiast przypisy są na końcu książki i to jest ten jeden, jedyny moment, kiedy uważam, że dobrze, że przypisy są na końcu książki, bo jest ich tak niewiele. To są 2-3 przypisy na rozdział, a są czasami dłuższe, bo wyjaśniające jakiś kontekst, wprowadzające jakieś postacie, które dla Słowaków są oczywiste, no a dla polskich czytelników oczywiste nie będą. I w tej części z przypisami pan Piotr Godlewski pisze: nie chciałem upstrywać książki na dole tymi przypisami, dlatego są z tyłu. Otóż tak, to jest ta sytuacja, kiedy to po prostu pasuje. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że istotnym elementem tej książki są listy. Listy, które, jak się czyta już sam koniec książki, to są właściwie fragmenty z listów, które autor, czyli Paweł Wilikowski, dostawał od swoich znajomych z zagranicy. Ludzie opisują tam życie w krajach wysoko rozwiniętych, tak zwanych kapitalistycznych, ale opisują je dowcipnie, pokazują swoje problemy, z którymi się tam zmagają. I w ogóle te listy nadają całej tej książce także takiego naprawdę bardzo krytycznego wobec świata współczesnego, wobec kapitalizmu, oglądu. I nie chodzi o to, że to jest system, który jest jakimś wyzyskiem. To w ogóle nie ma tego wątku. Tu jest raczej o tym, że kiedy coś robimy, to coś się gubi. I pokazane jest to, że ten, powiedzmy, kapitalizm też pewne rzeczy człowiekowi zabiera. I bardzo często w tych listach się pojawia, no, że myślałem, że tu będzie inaczej niż u nas, a jednak jest podobnie. A jednak ktoś kogoś wygryza, a jednak i tak trzeba się starać. No, mimo że regularnie pojawia się wątek, no, że u nas to by się tego nie dało zrobić, bo nikomu by się nie chciało. To jest książka, która bardzo mocno, moim zdaniem, rezonuje z książką Józefa Skworyckiego Przypadki inżyniera ludzkich dusz. W obu przypadkach mamy emigranta. W obu przypadkach mamy człowieka związanego z kulturą. W obu przypadkach mamy pokazanie i kręgów słowackich, historii słowackich czy czeskich, pokazanych z perspektywy czasu, a jednocześnie życie w tym społeczeństwie wysokiego dobrobytu, ale życie, które z tym dobrobytem jednak coś zabiera. I niesamowita była dla mnie ta refleksja, jak bardzo to pokolenie 68 roku, pokolenie ludzi, którzy albo musieli emigrować jak Skworecki, albo jak Paweł Wilikowski, którzy no, mieszkali potem, wrócili do Czechosłowacji, jak bardzo to pokolenie jednak ucierpiało, bo ta książka pokazuje też mechanizmy normalizacji tego, jak w latach 70. władza rozmawiała chociażby z takim filmowcem, którego na kilka miesięcy wysyłała za granicę. To też bardzo taki krytyczny element. Ale dla mnie Ostatni koń Pompeji jest książką pokazującą bardzo podobny proces myślowy, bardzo podobną wrażliwość, a jednocześnie wrażliwość inną, bo wrażliwość ukształtowaną przez, mam wrażenie, słowacką mentalność, słowackie myślenie i słowackie doświadczenie. Wilikowski był młodszy od Skworeckiego, o 20 lat, więc nie wiem, czy mogli się spotkać w szkole firmowej. Być może się znali, nie wiem, nie sprawdziłem tego. Przyznam, że to ciekawe, może przy jakiejś okazji ten wątek poeksploruję, ale niewątpliwie jest to książka o zbliżonej wrażliwości, o zbliżonej refleksji, no mimo, że całkowicie inna, ale jednak coś na rzeczy jest. No nie wiem, mam takie wrażenie, że z powieści słowackich, powieści, nie zbiorów opowiadań, tylko powieści, to Ostatni koń Pompeji to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, które czytałem. Bardzo inna, dla mnie bardzo świeża i z pewnością Paweł Wilikowski powróci, bo i trochę rzeczy napisał, i trochę rzeczy też ukazało się w języku polskim. Więc jeżeli lubią Państwo słowackie klimaty, to one powrócą. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania starszych odcinków podcastu, ale także tych przyszłych. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Z Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitail. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.